800 plus kosztuje nas bardzo dużo. Można powiedzieć, jest źle, a będzie coraz gorzej, bo takie konkluzje jest w tym dzisiejszym poranku wnet. Przed momentem kryzys migracyjny i rozmowa z doktorem Jackiem Sariuszem-Wolskim, a teraz doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa w poranku wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jest strasznie, straszno i śmieszno.
No właśnie. To
jest pytanie, czy bardziej straszno, czy bardziej śmieszno. Jak się czyta prasę, ja chwyciłem z biurka, czekając na wejście na audycję. Dzień dobry Państwu, bardzo, bardzo serdecznie witam. Taką analizę w Rzeczpospolitej. Państwo kosztuje już 53 tysiące złotych każdego z nas na osobę. I drodzy Państwo, to co jest ciekawe, bo na emerytury prawie 9 tysięcy rocznie musimy oddać z naszych podatków. Na wojsko 4 tysiące, już prawie 4300, a samo utrzymanie programu 800 plus każdego z nas kosztuje rocznie 1683 zł. I czego jeszcze chcecie, drodzy Państwo?
I czego jeszcze chcemy? Jak rozmawiam teraz z rolnikami, trwają żniwa. Oni mówią o tym, że jest kompletny dramat. Ceny na skupie są tak niskie, że nie są w stanie nawet wyciągnąć tego, co już włożyli.
Czyli rozumiem, że jest nadwyżka produkcji tak gigantyczna, że w tym momencie ci, którzy kupują, mogą przebierać. A przecież słyszeliśmy o tym, że jest tragedia w produkcji, tragedia ze względu na wystąpienie różnego rodzaju zaburzeń pogodowych i zniszczenie wielu upraw. No to jak to się dzieje, że de facto jest bardzo mało towaru na rynku i w tej logice ten towar jest bardzo tani. A no właśnie, drodzy Państwo, tak się dzieje, że jeżeli ten towar, który my produkujemy, jest w niedoborze, to zalewa się ten rynek towarami zewnętrznymi, produktami zewnętrznymi. Wtedy nasz, ten mały produkt, nawet nie ledwo wytworzony, konkuruje z tym masowym, który jest narzucony na polską gospodarkę i ceny wówczas idą totalnie w dół. Tylko to ciekawe, bo w skupie poszły ceny w dół, a w sklepach?
Do góry.
Jakoś no nie widzimy tej relacji związku przemysłowo-skutkowego. Czy ktoś bierze po drodze więcej niż do tej pory brał?
Nie tylko bierze, jeszcze ktoś bierze też po drodze częściowo nasze zdrowie, bo nie powiedzieliśmy chyba o najważniejszym. Te produkty, które zalewają Europę, to są produkty jakości syfiastej. To znaczy one są niekontrolowane, niesprawdzane
bardzo często. Jak proszę taki słów nie mówić, bo jak Ursula von der Leyen się dowie, że pani kwestionuje całkowicie tą umowę z Mercosurem i jeszcze nazywa to syfiastym produktem, to może się źle skończyć. Może okazać się, że z czasem zostanie wprowadzone prawo europejskie, które zakaże używania słów tak brzydkich wobec decyzji mądrych i rozsądnych podejmowanych przez Komisję Europejską w naszym imieniu i dla naszego dobra.
Dobrze, więc trafiają produkty z hormonami wzrostu, produkty, które będą powodowały raka u nas.
Będziemy więksi. Jak będzie więcej raka, to będą większe badania prowadzone nad rakiem, więc może okazać się, że znajdziemy rozwiązanie na raka. Ja sobie oczywiście folguję, drodzy Państwo, i sarkas na maksa, ale chodzi o to, że już to przestaje w ogóle mieć jakikolwiek wymiar racjonalności. Znaczy my możemy całą audycję poświęcić wyśmiewaniu i narzekaniu na wszystko, tylko problem polega na tym, że nie ma chęci w ogóle zmiany, ale też nawet społecznie nie ma nacisku na to, żeby tej zmiany dokonać. No bo jeżeli słyszymy o tym, że 92 km na teren Rzeczpospolitej wlatuje rakieta ze wschodu, a kilka dni wcześniej, w ogóle ostatnie 3 lata słyszę, że polska armia jest najlepiej uzbrojoną armią i wydawane są ogromne, prawie 5% PKB na armię. Jak tutaj czytamy, na każdego z nas znajdźmy wojsko 4283 zł, czyli prawie 4300 każdy z nas rocznie wydaje i okazuje się, że wszystko, co kupujemy, to po pierwsze jest zapłacone, ale nie jeszcze nie przybyło. Nawet jak kupimy sobie tych F-35, bo to się stało modne, to tylko po to, żeby poszczególne żony polityków mogły swoim imieniem nadać imię, być matką chrzestną tych pojazdów latających. A problem bezpieczeństwa i tego, że ściana wschodnia, zakładam, że zachodnia i południowa to jeszcze bardziej dziurawe są. Wszystko jest dziurawe, więc na co te pieniądze idą? Znaczy idą na bzdury i niepotrzebne rzeczy. Państwo jest zadłużone, 3 biliony długu, a 270 miliardów deficytu i to jest traktowane, słuchajcie, jak zjawisko w ogóle, drodzy Państwo, nieistotne. Znaczy, nie ma dyskusji na ten temat. My jesteśmy dangeryzowani, bo ten wlot rakiety właśnie temu służy, żebyśmy zostali przestraszeni. I jak będziemy przestraszeni, drodzy Państwo, a cały czas RCB do nas pisze, tak, już nawet pogoda jest zła i niebezpieczna, jeżdżenie na rowerze jest złe, niebezpieczne. Drodzy Państwo, wszystko, co wykonujemy, jest niebezpieczne, bo jesteśmy nienormalni, więc trzeba tylko cały czas nam mówić, że wszystko jest zagrożeniem dla nas.
Ale to wszystko jeszcze pamiętajmy, że dzieje się mimo wszystko w pewnej takiej, ja nie chcę już bańce bezpieczeństwa, ale to było znamienne, bo ja słuchałam analityków, sama z nimi rozmawiałam po tym, jak ta rakieta spadła na nasze terytorium i bardzo często powtarzało się zdanie, no można powiedzieć, że po raz kolejny nam się udało. To znaczy, że ta rakieta tutaj nie zabiła żadnego z naszych obywateli i że my nie musieliśmy stanąć jakby w prawdzie, no bo co byśmy mieli potem zrobić?
Ale przecież mieliśmy sytuację, panie redaktor, kiedy wleciała w przewodowie, tak. Zabiła dwie osoby i jakby w prawdzie stanęliśmy, ale okazało się, że ta prawda jest niewystarczająca. To znaczy, jest pewien poziom prawdy, który prawdopodobnie musiałby się ujawnić. Ja oczywiście nie chcę i nie jestem za tego typu scenariuszem, ale gdyby okazało się, że zginie kilkadziesiąt, kilkaset osób, to nagle mogłoby się okazać, że ci, którzy odpowiadają za to, ponieśliby za tą część funkcjonowania państwa, ponieśliby bezwzględne konsekwencje. Dlatego, że tu mówimy nie tylko o dymisji, ale bezwzględnie mówimy o odpowiedzialności karnej. To znaczy, ktoś wykonuje funkcję publiczną. Jeżeli bierze za to w tej funkcji odpowiedzialność, bierze za to pieniądze, jest opłacany. Pani redaktor, pani ma swoje obowiązki. Jeżeli pani czegoś nie wykona, będą wyciągane odpowiedzialności, bo odpowiedzialność będzie wyciągana przez przełożonego. Ja wykonuję swoje obowiązki. Każdy z nas wie, że jeżeli nie wykona tych obowiązków, ponosi odpowiedzialność. Jest sfera funkcjonowania w państwie, to jest funkcjonowanie ministrów, premierów, wiceministrów, którzy mają na to wszystko wyczesane, drodzy państwo.
A niech pan tak nie mówi, że tak można, odpowiedzialność od pracowników, jeszcze szef nas słucha i dopiero pomyśli, że tak można.
Ale tak będzie, panie redaktor. Tak, znaczy, jeżeli cokolwiek zrobi to... pani niezgodnego z regułami prawa i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w którym pani pracuje, pracodawca będzie mógł wyciągnąć konsekwencje i je wyciągnie. Ale wrócę do tego dangeryzowania, bo to jest bardzo ważne. Jedziecie, drodzy państwo, jest ciągle straszenie pogodą, temperaturą. Ja tylko przypomnę, bo drodzy państwo, że na świecie są biliony komarów i na każdego z nas przypada tysiące komarów i dlaczego RCB jeszcze nie wysyła informacji o tak dramatycznej sytuacji, która nas wokół dotyka. Znaczy, ja prześmiewam to, próbuję być, ale drodzy państwo, to pokazuje, że politycy znaleźli nowy sposób na to, żeby strukturalizować nasze zachowania i wpływać na stałe podtrzymanie lęku. My się cały czas mamy bać.
No bo jak się boimy, to jesteśmy łatwo manipulowani.
Po ataku tej rakiety dowiedzieliśmy się, na drugi dzień RCB mi wysłało, że mam mieć przewodnik na stronie internetowej i mam się nim zasłonić. To znaczy,
a ta strona chyba nie działała też.
A i wszystko jedno. Po czymś takim w normalnym państwie nastąpiłaby dymisja wszystkich, którzy w tym wzięli udział i ci ludzie powinni mieć zakaz w ogóle dotykania i funkcjonowania w sferze publicznej, dotykania jakiejkolwiek decyzji publicznej. Ale my, to drodzy państwo, naprawdę to jest wina nasza. My konsekwencje wyjmujemy jako obywatele, bo pieniądze nasze, te 53 tysiące złotych na osobę, o tym pisze FOR, czyli Forum Obywatelskiego Rozwoju, to jest ciekawe, bo to jest ta organizacja, instytucja, która wspiera funkcjonowanie i wspierała funkcjonowanie obecnego rządu i obecnej koalicji. I co? I jakoś tak nie ma w żaden sposób oprzytomnienia i nie ma jednoznacznego wskazania, że to wszystko, co się dzieje, jest po prostu totalnym rozkładaniem państwa, bo to nie jest tak, że te pieniądze z nieba się pojawiają. Wydolność systemu, jeżeli mówimy już, że na emerytury, renty wydajemy więcej niż łącznie na ochronę zdrowia, edukację i naukę, to jest, drodzy państwo, już przewrócenie państwa. Czy państwo jest bankrutem? Tylko my będziemy sobie wmawiać, że jesteśmy 20. gospodarką na świecie, że jesteśmy tym wielką gospodarką bogatą, tylko to jest na takich nóżkach postawione, że to jest podmuch, a podmuch, drodzy państwo, to jest zmiana sytuacji geopolitycznej i zmiana sytuacji finansowej na poziomie globalnym, czyli lekki kryzys, który może nas dotknąć na poziomie światowym i już wtedy ze suchą stopą, jak to zwykły premier mówić, i zielonej wyspy nie będzie, bo będzie spalona ziemia i będzie gorycz i będą problemy społeczne.
No tak, i to trochę już się dzieje, gdziekolwiek dzisiaj nie spojrzymy na Europę, bo przecież te zdjęcia z Ceuty, kryzys migracyjny, one no powinny szokować. Myślę, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu to byłoby nie do wyobrażenia.
Ale one szokowały, proszę zwrócić uwagę, panie redaktor, jeden dzień. Wtedy były reakcje premierów i szefów rządów poszczególnych, którzy mówili, że należy zawiesić Schengen, ale wczoraj była informacja, że spotkali się szefowie ministrowie spraw zagranicznych, którzy pochwalili Hiszpanię. Czyli coś, co było zjawiskiem negatywnym, które reakcje pierwsze były jednoznaczne, a dzisiaj okazuje się, że to był sukces. Można? można zrobić nawet z przekroczenia granic przez 50 tysięcy ludzi i z destabilizacji ogromnej danego obszaru i z wytworzenia zagrożenia. Tak naprawdę to było piekielne przetestowanie. Ja zakładam, że reguły tego zdarzenia są zupełnie inne. Ci, którzy przemycają ludzi, a tam to miejsce jest największym obszarem transferu, po prostu dali sygnał, że macie rozwiązać to w inny sposób. Ja przypomnę, bo znaczy mówię tutaj konkretnie o opłacaniu tych instytucji i tych organizacji. Ja jestem przekonany, że Unia Europejska uczestniczy w transferze pieniądza wygaszającego przepływ ludzi do Europy, płacąc tym organizacjom. To jest podobnie, drodzy Państwo, jak przemyt narkotyków się odbywał i się odbywa. Co jakiś czas słyszymy, że jakieś tam tony zostaną złapane. To jest sygnał dokładnie do tych, którzy wprowadzają ten narkotyk, że muszą dla tych, którzy decydują o możliwości wprowadzenia, zapłacić większą łapówę.
To prawda.
Korupcja jeszcze raz korupcja. Cały system jest skorumpowany. Komisja Europejska jest skorumpowana, Parlament Europejski jest skorumpowany. O tym wielokrotnie pisały media.
I to taka korupcja też i w białych rękawiczkach, bo jedna to jest ta, która się dzieje po cichu, ale druga to jest skala lobbingu. Przecież wystarczy iść śladem pieniądza i wszystko jest jasne.
Jasne, dokładnie.
Mamy znak zapytania, mówimy, dlaczego tak robimy, to jest na naszą szkodę.
Nikt nie został rozliczony. Drodzy Państwo, jeżeli korupcji dotkniecie indywidualnie jako obywatele, zostaniecie ukarani i to bardzo szybko. A jeżeli korupcja jest na poziomie politycznym, Komisja Europejska, Parlament Europejski, współudział poszczególnych struktur rządowych, poszczególnych państw narodowych, wszystko jest w porządku. Da się, prawda?
To prawda. Panie doktorze, przyszedł pan z gazetą, zupełnie w innym temacie, poszła nam rozmowa, ale bardzo ciekawym, więc dobrze. Natomiast ja obiecałam słuchaczom Radia Wnet, że dopytam jeszcze coś.
Chciałem zapytać pani o książkę, na przykład, jaką należy przeczytać w wakacje. Ja, drodzy Państwo, polecam Budujemy Imperium, polecam Prawdę Wyzwoloną dr Katarzyny Obłąkowskiej, polecam wszystkie książki, które otwierają oczy. W ogóle czytajmy, bo
Prawdę
będziemy
Wyzwoloną
czytać, to
czytałam, będzie lepiej. Bardzo, bardzo dobra książka, to też mogę polecić, ale obiecałam dopytać, co
oceny
z tymi...
paliw.
Tak, oceny paliw.
A to magia jest, drodzy Państwo, dlatego że wczoraj się okazało, że ceny hurtowe Orlen obniża. Ja nie słyszałem, żeby zdarzyło się coś w kontekście kursu dolara, polskiego złotego wobec dolara, ani nadzwyczajnego, nic się nie zadziało w kontekście ceny baryłki ropy, ale jest ta reakcja. I teraz cały cyrk polega na tym, że jeżeli się porówna i cenę dolara, i cenę baryłki ropy z 2020 roku, na przykład 2021, to okazuje się, że tamte warunki były gorsze, a ceny paliw na stacjach były niższe, a teraz są lepsze, a ceny paliw na stacjach wyższe. Tak naprawdę cena paliwa to jest mniej więcej 2 zł. To jest tyle, ile kosztuje realnie paliwo, a reszta, drodzy Państwo, to są wszelkiego rodzaju podatki, akcyzy i cuda niewidy, które są wyprawiane przez tych, którzy wykorzystują sytuację dla uzupełnienia swoich braków. Sytuacja finansów publicznych jest katastrofalna, a najlepszym źródłem ściągalności podatków jest energia i paliwa, dlatego że z tego nie zrezygnujemy. Zobaczcie Państwo, cała reakcja rządu to jest zawsze pytanie, na ile społeczeństwo jest wytrzymałe. Jeżeli społeczeństwo dzisiaj się rozjechało na wakacjach, jest za granicą, jest nad Polskim Morzem, ci, którzy zostali i w górach, to ta reakcja społeczna jest bardzo opóźniona, więc jest czas na to, żeby pościągać kasę na maksa, ale kiedy wiadomo, że ta reakcja zacznie się utrwalać i może okazać się, że odmieni się emocje, czyli 2 tygodnie przed końcem wakacji, kiedy ludzie będą wracać i uświadomią sobie, co tak naprawdę się dzieje dookoła, to może okazać się, że rząd zacznie wprowadzać zmiany. Ale kończąc ten temat, przestrzegam rząd i przestrzegam obywateli Rzeczypospolitej. Wszelkie CPN-y, które są wprowadzane, drodzy Państwo, prędzej czy później zamienią się roszczeniem korporacji międzynarodowych w arbitrażach międzynarodowych przeciwko państwu polskiemu, bo to jest zmiana reguł gry, nie rynkowym mechanizmem, tylko decyzją władczą. Więc będziemy mieli ogromne rekompensaty płacone dla tych koncernów ze strony państwa, a tak naprawdę, drodzy Państwo, nie państwa, tylko naszych podatków. Chcemy tego? Będziemy mieli.
8:47 poranek Wnet trwa. Ja dopytam pana doktora, bo prawdopodobnie pan Adam Borowski zaspał. Mam taką nadzieję, że zaspał i dlatego nie przyjechał na poranek.
Możemy
jeszcze chwilę.
Bo ja mam czas, także, drodzy Państwo, jak są tematy, możemy rozmawiać.
No to super, bo te wszystkie tematy, o których rozmawiamy, od Unii Europejskiej przez polską politykę, no nie będzie żadnych zmian, jak nie będzie woli politycznej, a żeby wola polityczna była, to muszą się zadziać zmiany na polskiej scenie politycznej.
Ale nie, aby zadziało się cokolwiek na scenie politycznej, aby była wola polityczna, musi być zmiana postawy społecznej. społecznej. My jako społeczeństwo musimy zacząć wymagać i oczekiwać określonych zachowań polityków. Politycy, drodzy Państwo, to nic innego jak zestaw marionetek, które są oczywiście poruszane przez tak zwanych liderów tych organizacji, więc oni decydują, ale oni bardzo mocno obserwują zachowania i emocje społeczne. Jeżeli tych emocji społecznych nie ma, proszę zwrócić uwagę, że proces dangeryzowania nas, czyli straszenia, już jest do tego stopnia wykonany, że my reagujemy na przykład na kwestię związaną z wlotem tej rakiety, do której wrócimy, żądaniem, żeby zrealizować kolejne wydatki chroniące nas. I czym większą kwotę skomunikuje rządzący i czym bardziej bajeczny sprzęt nam przedstawi, wszyscy wiedzą, że on nie będzie w żaden sposób użyteczny. Wszyscy wiedzą, że wydawanie na czołgi, na samoloty w erze wojny dronowej, gdzie dzisiaj taką analizę oglądałem, gdzie za 5 milionów dolarów dronów wysłanych przez Ukraińców rozwalono sprzętu po stronie rosyjskiej na poziomie 100 milionów, a sprzętu bardzo zaawansowanego technologicznie. To jest dzisiaj współczesna wojna i współczesny...
My już o tym wiemy, bo przecież my zestrzeliwaliśmy drona, prawda, z jakiegoś...
rakiety, która kosztowała grube pieniądze. I to jest ściana wschodnia, która dzisiaj powinna być wyposażona w ławice dronów. Tylko problem polega na tym, że raz, mamy te technologie w Polsce, mamy polskich producentów, mamy zdolności w tym zakresie, no ale logika związana z zakupami, ona idzie zupełnie w innym kierunku. Dlatego, że polscy politycy uznali, iż bezpieczeństwo Polski kupuje się transakcjami międzynarodowymi, czyli zakupowaniem sprzętu od tak zwanych naszych sojuszników. To ma uspokoić ich, że my jesteśmy razem, bo jesteśmy technologicznie powiązani, i nas, bo mamy dostęp do najnowszych technologii. Tylko jak widać, te technologie, zresztą to widać też po wojnie Iranu ze Stanami Zjednoczonymi, Izraelem, że te tanie rozwiązania, proste rozwiązania, one powodują, że wielkie mocarstwa nie są w stanie zmierzyć się z tymi małymi gospodarkami, czy o wiele mniejszymi gospodarkami, które swoją wydolnością garażową robią większe zamieszanie niż te wielkie koncerny
technologiczne. To prawda. I z jednej strony kupujemy i płacimy za to bardzo dużo, z drugiej strony mamy za naszą wschodnią granicą, no jednak państwo, które się wyspecjalizowało w tych dronach, które posiada tą technologię, pomagamy temu państwu i nic w zamian za to nie wynegocjowaliśmy.
Ale gorzej, usłyszeliśmy niedawno od ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii, który powiedział, że Ukraina w ogóle nie wejdzie do NATO, że Ukraina jest największym mocarstwem militarnym w Europie, że to wszystko, co już na jakim poziomie jest Ukraina, to dawno wyprzedziło we współczesnym polu walki całe struktury europejskie. I to jest bardzo duże zagrożenie.
No ale po co ma wchodzić Ukraina? Przepraszam, czy do NATO? Chyba wygodniej byłoby, żeby nie wchodziła, bo nie będzie musiała przestrzegać pewnych rzeczy, a i tak jest tutaj.
Tak samo jak tak samo w kontekście Unii Europejskiej. Wystarczy, że ma podpisane umowę stowarzyszeniową i może realizować swoje cele na terenie Unii Europejskiej bez ponoszenia kosztów związanych z procesem dostosowawczym. W żaden sposób nie wynegocjowane są okresy przejściowe, bo przecież przypomnę, że jak my wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to wszystkie gospodarki Starego Zachodu bardzo silnie negocjowały różne obszary przejściowe, łącznie z rynkiem pracy, po to, żeby ochronić własne interesy, i to było traktowane jako w pełni zrozumiałe przez nas. My tego nie potrafimy wyartykułować, nie wiemy w ogóle, które obszary są dla nas zagrożeniem, bo to jest ciekawe, my cały czas nie podsumowujemy obecności Polski w Unii Europejskiej. Nie to, żeby negować ten proces, tylko żeby wiedzieć, jakie były skutki decyzji pierwotnych, które przed 20 laty zostały podjęte, 22 lata temu, czyli jaka strategia wówczas nie zadziałała albo zadziałała negatywnie w stosunku do poszczególnych sektorów gospodarki, bo gdybyśmy dzisiaj mieli takie analizy, to moglibyśmy wobec nowych państw członkowskich, czy te, które mają ambicje wejścia do Unii Europejskiej, zastosować strategie, które by były użyteczne z punktu widzenia polskiej gospodarki. Tak samo w kontekście NATO. Nie wyciągamy wniosków, idziemy w amoku, bo ktoś nam coś chce sprzedać, bo chcemy mieć zabaweczki, które są bardzo atrakcyjne, tylko problem polega później na ich utrzymaniu. Jak mówimy o koszcie funkcjonowania państwa, od tego rozpoczęliśmy, to są koszty. Jak ludzie się pytają, na co pieniądze idą, no właśnie na utrzymanie wielu zabaweczek. Drodzy Państwo, kupcie sobie dobry samochód, to zobaczycie, ile będą przeglądy kosztować. Kupcie sobie jakąś nieruchomość, która na początku wydaje się atrakcyjna, ona też ma swój koszt utrzymania, podatki z tym związane. Wszystko jest kosztem, więc jeżeli wchodzimy w tego typu takie długookresowe zobowiązania, między innymi system emerytalny jest taki, proszę zwrócić uwagę, otworzyliśmy swój swój rynek, na to, żeby przyjechali z zewnątrz obywatele innych państw, którzy popłacą częściowo składki, niektórzy z nich nabędą prawa emerytalne, niektórzy, ale większość z nich albo wszyscy nabędą prawo w momencie, kiedy przejdą na emeryturę w swoim państwie, do korzystania z polskiego systemu ochrony zdrowia za darmochę. I my cały czas nie rozumiemy, a przypomnę, że ochrona zdrowia w Polsce, drodzy państwo, już kosztuje 6120 zł na każdego obywatela i to jest rok 2026. Czyli to pokazuje, że my w długim okresie nie analizujemy kosztów rozwojowych, bo ja rozumiem, że dzisiaj przedsiębiorcy potrzebują pracownika. Ja rozumiem to wszystko, tylko to jest potrzeba ich indywidualna, osoby, która realizuje swój własny interes, swój cel, jakim jest wzbogacenie się. Problem polega na kształtowaniu takich relacji i takich mechanizmów w społeczeństwie.
Przedsiębiorstwa, tak, bo z drugiej strony nie można się dziwić ludziom, że, bo ja bym powiedziała, że nawet już dzisiaj nie tylko wzbogacić się, ale w ogóle, żeby przetrwać, czy przedsiębiorcy dla muszą dużej szukać.
Dla dużej części jest przetrwanie, ale dla dużej części również. No,
to prawda. To
sam
prawda,
cel to jest też wzbogacenie się, pani rektor. A to, że doprowadziliśmy do sytuacji, w której przedsiębiorcy żyją jak zombie, czyli ledwo przeżywają, bo państwo wyciska biurokrację i systemem podatkowym i całą nieprzychylnością wobec uczestnika rynku, taki stan, w którym ten przedsiębiorca ledwo sobie radzi, że nie mamy reguł konkurencyjności, na co wielokrotnie zwracałem uwagę, żeby dostosowywać reguły, które są na rynku do wielkości przedsiębiorcy, żeby mikro miał inne warunki niż mały, średni czy duży, żebyśmy doprowadzali do sytuacji, kiedy mikro staje się małym, mały rośnie do średniego, a średni do dużego, a duży staje się globalny. Jeżeli porównamy, to też tą statystykę wielokrotnie powtarzałem, my mamy na 5 milionów mieszkańców jedno przedsiębiorstwo globalne. Kiedy mała Dania ma takich przedsiębiorstw 43 na 5 milionów mieszkańców. Czyli zobaczcie państwo, jaki jest potencjał wzrostowy 40-krotny i wtedy wówczas te wydatki, o których rozmawiamy, zupełnie by były inaczej postrzegane.
No dlatego, że tak samo kwestia zbrojeniówki. Przecież mamy bardzo fajne firmy, które by mogły produkować masowo i mogłyby rosnąć. Ale
dokładnie. One wzrastając, tworzą, wchodzą na rynki globalne, one wówczas płacą o wiele lepiej, przejmują łańcuchy dostaw, przejmują te najbardziej intratne obszary, czyli sferę badawczo-rozwojową, sferę marketingu, sferę sprzedaży, a nie są montownią dla innych obszarów. Ja byłem kilka dni temu w takim przedsiębiorstwie na ścianie wschodniej, które produkuje maszyny rolnicze i mi właściciel powiedział coś takiego, wiesz, ja poza lufą, bo to jest bardzo skomplikowany element konstrukcyjny, jestem w stanie wykonywać wszystko. Wszystko. Jestem w stanie wyprodukować czołg, wszystko jestem w stanie zrobić, łącznie z samolotami. Nie wykonam lufy. Mamy takie przedsiębiorstwa. I zadałem im pytanie, dobrze, jesteś zakontraktowany w sejfie? No co ty?
No właśnie.
To zostało rozdane.
Na konkretach chciałam, żebyśmy podali na konkretnym przykładzie, bo te pieniądze są, one są bardzo duże, ale my też słyszymy i od producentów dronów, że oni są po prostu peryferyjnie traktowani, są jakby ich tam
dokładnie
nie było.
Ale dano pieniądze, zakontraktowano tym wielkim przedsiębiorstwom, tak zwanym wielkim przedsiębiorstwom, one są w większości przypadku jak wydmuszki państwowym, które i na to zwracała mi ta firma ze ściany wschodniej, powiedziała, słuchaj, oni nie są w stanie wykonać takiego wzrostu potencjału produkcyjnego, jaki się od nich oczekuje. Ten przedsiębiorca do mnie powiedział, mówi, ja jestem w stanie przyjąć rocznie produkcji na poziomie 2,5 miliarda złotych.
A za dwa lata mógłby na poziomie 5,
tak,
prawda? I
tak.
To o to chodzi.
I on mówi, jako prywatny, ja jestem w stanie to zrobić. Mówi, ja jestem w stanie powiększyć się o 100%. Ale mówi, oni są w stanie powiększyć się w ciągu roku do 60%, a od nich oczekuje się, że oni się powiększą razy 400-500%. To jest w ogóle niewykonalne. Znaczy, co mówią politycy, którzy w większości przypadków nie są całkowicie w zrozumieniu gospodarki. Ja dzisiaj czytałem też taki fajny artykuł na temat wymiany w CPK firmie kadry. I tam padło takie sformułowanie, że odwołano prawników, zarząd, który składał się z prawników i powołano specjalistów branżowych. To mi się bardzo podobało, tylko zastanawiam się w kontekście tego, o czym rozmawiamy. Ministrem Obrony Narodowej jest lekarz. Wiceministrem Obrony Narodowej odpowiedzialnym za sejf jest dziennikarz. Jak się popatrzy na poszczególne specjalizacje, to okazuje się, że dla polityków nie przeszkadza brak kompetencji, totalny brak kompetencji. A cały system, ja tylko przypomnę, że w momencie, kiedy obecna koalicja doszła do władzy w 2023 roku, nastąpiło rozdygotanie wszystkich spółek Skarbu Państwa, bo wszędzie wprowadzono prawników, których celem było i zadaniem było szukanie haków na poprzedników.
Tak, tak. No
wtedy
właśnie,
zostały sparaliżowane struktury Skarbu Państwa i dopiero obecny minister Skarbu Państwa, MAP-u, zaczął wymieniać tych prawników na rzecz rzeczywiście ludzi, którzy mają jakąkolwiek kompetencję sektorową. Tylko problem polega na tym, że pewne działania zostały wykonane w sposób absurdalny. Więc to jest problem, że my nie szukamy takich rozwiązań, które rozwiązują problemy i budują potencjał, tylko jakbyśmy płynęli, korzystając z wiatru, który w danym momencie jest chwilowo przychylny, ale on w długiej perspektywie i skutkami tego, co wykonujemy, będzie bardzo niekorzystny dla gospodarki i społeczeństwa.
To prawda. I tutaj, panie doktorze, postawimy kropkę, dlatego że za moment godzina 9:00. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, doktor Artur
Bartoszewicz. Bardzo serdecznie. Jeszcze raz polecamy książki. Drodzy Państwo, czytajcie książki Budujemy Imperium. Można na Allegro sobie ściągnąć, można inne książki na
777.org.pl.
No tak, ale ściąga się przez strony internetowe, drodzy Państwo. Także 777.org.pl. Czytajcie książki.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.